22 maja, granica polsko-niemiecka. Słońce szybko zaszło za góry i choć niebo pozostawało jasne, czuło się nadchodzącą wiosenną noc.
Czas na nas.
Przewodnik wyczołgał się spod pałatki nisko rozpiętej między drzewami. Olenrode odrzucił pelerynę, którą szczelnie zakrył się przed wilgocią, gdy o świcie rozbili obozowisko na skraju lasu. Przewodnik nie pozwolił rozpalić ogniska, bojąc się, że zapach dymu ściągnie nieprzyjacielski patrol. Cały dzień spędzili między drzewami, popijając wodę z manierki i jedząc chleb ze słoniną.
Jak się ściemni, ruszymy dalej,
dodał przewodnik. Olenrode wiedział o nim, że urodził się w tym rejonie i doskonale zna teren. Od dwóch dni, gdy wyruszyli z Bad Kudowa, szedł pewnie krętymi ścieżkami wśród krzaków i drzew. Zdawał się z daleka wyczuwać patrole i na czas maskowali się w rozpadlinach między drzewami. Radzieccy żołnierze pojawiali się w pobliżu często i Olenrode miał wrażenie, że to właśnie ich szukają. Odwrotu nie było. Mógł jedynie mieć nadzieję, że uda im się prześliznąć do Bawarii, skąd droga dalej prowadziła do północnych Włoch. Był zadowolony, choć radość wydostania się z Kudowy mącił los jego wiernego Otokara. Nie mógł jednak pozostawić przy życiu nikogo, kto wiedział o jego kontaktach z Berem i przejściowej słabości, jakiej musiał ulec w wyniku szantażu. Poza tym nie miał sobie nic do zarzucenia. Rozkaz wykonał i trwał na stanowisku dłużej niż Trzecia Rzesza. Nikt nie mógł mu zarzucić, że sprzeniewierzył się esesmańskiej wierności. To było szczególnie ważne dla jego powojennej przyszłości, jaką starannie zaplanował, organizując sobie życie daleko od Europy. Sygnał do ucieczki nadszedł w sobotni wieczór, gdy do jego drzwi zapukał niepozorny mężczyzna, którego wcześniej widział u boku Ottona Skorcenego.
Jestem Rudolf Tadl.
Przedstawił się. Był wyczerpany drogą z Salzburga, którą pokonał w rekordowym czasie. Olenrode nie miał zamiaru dochodzić, jak to było możliwe. Tadl podał umówione hasło i przedstawił żądania, z których wynikało, że Skorceny już uciekł Amerykanom lub zrobi to w najbliższym czasie. W jego imieniu chciał wiedzieć tylko jedno. Co się stało z Brennstoff B?
Jest bezpiecznie ukryte w zamku Czocha,
odpowiedział Olenrode. Sam nie wiedział, co oznacza ten termin, ale ponieważ informowano go o tym, uznał, że chodzi o pieniądze. Miał swoje podejrzenia. Wiedział, że gdzieś w tej okolicy, choć nie znał dokładnie miejsca, zgromadzono najlepszych fałszerzy w Europie, którymi kierował Żyd. Był tak dobry, że sami Niemcy obawiali się jego geniuszu, więc okaleczyli go, aby nie mógł zostać wykorzystany przeciwko nim. Ten niewielki zespół wytwarzał matryce do drukowania dolarów, franków szwajcarskich i funtów angielskich. Były podrobione tak perfekcyjnie, że specjaliści z banków z tych państw nie potrafili odróżnić fałszywych banknotów. Miały tylko jedną wadę – numer. Jedynie w ten sposób, analizując numery serii, dało się znaleźć fałszywki. Oczywiście było to tylko sprawą czasu rozpracowania systemu, aby wyeliminować tę wadę. W czasie wojny nie zdążono uruchomić fabryki fałszywych pieniędzy, które przerzucone w odpowiednich ilościach do głównych państw załamałyby gospodarkę świata. Matryce zostały dobrze ukryte. Najlepszych fachowców, jak Żyda, który nimi kierował, zachowano przy życiu. Należało tylko przeczekać trudne powojenne miesiące, aby podjąć akcję, która mogłaby się okazać bardziej skuteczna niż uderzenie armii.
Kto tym zarządza?
Zapytał Tadl, napychając sobie usta mielonką. Był bardzo głodny.
Sturmbannführer Sebastian Wolf. Wyjechał już stamtąd. Nie wiem, gdzie jest i nie chcę wiedzieć.
Ktoś musi wiedzieć, jak go znaleźć.
Tak, Obersturmbannführer Globke. Jest w Fürstenbergu, czyli książę, jak nazywają Polacy, jako Krause.
Patrzył, jak Tadl pochłania jedzenie. Pomyślał, że nastał dziwny czas, gdy trzeba wysyłać dzielnego żołnierza w niebezpieczną podróż, aby zadać jedno pytanie.
Dziękuję za posiłek, panie generale.
Tadl odsunął talerz. Widać było, że miał wielką ochotę zapalić, ale nie śmiał tego zrobić w obecności tak wysokiego oficera.
Mam przekazać, że przechodzi pan pod rozkazy nowego dowództwa. Proszę natychmiast zlikwidować wszystko tutaj, zatrzeć ślady i jak najszybciej dotrzeć do Watykanu.
Tak planowałem.
Tam zgłosi się pan generał do biskupa Alojza Hudala i przekaże mu pozdrowienia od Róży. On dalej panem pokieruje.
Kto to jest?
Duchowny, który nie zwątpił, że walka z bolszewizmem i sionizmem będzie trwała.
Założył kaszkiet, wsunął do torby przewieszonej przez ramię kiełbasę i chleb i stanął na baczność.
Proszę o pozwolenie oddalenia się w celu wykonania rozkazu.
Zezwalam. Heil Hitler.
Olenrode też stanął na baczność. Postawa żołnierza, którego stopnia nawet nie znał, wzruszyła go. Choć było w tym coś groteskowego. Salutowali, stojąc na baczność w cywilnych, mocno wytartych ubraniach pośrodku wąskiego przedpokoju. W dodatku rozmawiali półgłosem, nie wiedząc, czy ktoś nie podsłuchuje pod drzwiami. Postanowił, że nie poinformuje Bera o jego wizycie wcześniej niż jutro rano, aby uniemożliwić schwytanie tego chłopca. Uznał jednak, że nie wolno mu ujawnić istnienia Brennstoff B. Dziwnym trafem Bear przyjechał jeszcze tego samego wieczoru. Wszedł jak zwykle niezaproszony do salonu i usiadł przy stole, nie zdjąwszy płaszcza. Olenrode zauważył, że tak jak w czasie poprzedniego spotkania miał na sobie prochowiec z dużymi nakładanymi kieszeniami. Na głowę włożył miękki filcowy kapelusz, który nadawał mu wygląd chicagowskiego gangstera. Nie pytając, wyjął z kieszeni złotą papierośnicę z wyraźnym monogramem DR, co wskazywało najdobitniej, że nie należała do niego.
Był tu ktoś.
I to stwierdził, nie zapytał, stukając końcem papierosa o blat stołu.
Śledzicie mnie?
A co pan sobie wyobrażał? Kto to był?
Łącznik od Skorcenego.
Olenrode zdecydował się mówić prawdę, gdyż nie wiedział, czy przypadkiem chłopak nie został schwytany i męczony nie przyznał się do wszystkiego. Szybko jednak pożałował szczerości, gdyż Bear, słysząc nazwisko Skorcenego, gwizdnął cicho przez zęby, potwierdzając wagę informacji, jaką uzyskał.
Tak sądziłem.
Podniósł papierosa, wskazując, że czeka na zapałki. Bez wątpienia pamiętał, jak Olenrode potraktował go, gdy podczas pierwszego spotkania chciał zapalić papierosa w tym pokoju. Teraz napawał się swoją władzą. Patrzył z uśmiechem, jak Olenrode rozgląda się za zapałkami, jak je znajduje i usłużnie podaje mu ogień.
Skorceny jest w rękach Amerykanów. To jak wysłał łącznika?
Olenrode wzruszył ramionami, jakby chciał powiedzieć, że to nie jego sprawa.
Znaczy łącznika wysłali Amerykanie, nieprawdaż?
Olenrode ponownie wzruszył ramionami, ale Bear nie oczekiwał od niego odpowiedzi.
A może nawet dostarczyli go tu na miejsce?
Nie, to byłaby zdrada, ale Skorceny nie jest zdrajcą.
Powiedział to tak pewnie, że Bear zdecydował się nie kontynuować przesłuchania. Wystarczyła mu pewność, że Amerykanie rozpoczęli jakąś grę, w której zezwolili Skorcenemu na wysłanie łącznika.
Czego chciał?
Pieniędzy.
Skłamał Olenrode. Uznał, że był już wystarczająco szczery. Zorientował się, że chłopak wymknął się NKWD-stom, którzy pilnowali domu, więc szansa, że go złapią i zmuszą do mówienia, była bardzo niewielka. Mógł więc kłamać, nie obawiając się, że kłamstwo wyjdzie na jaw podczas konfrontacji.
Dobrze. Dla Skorcenego?
Tak. Wielki SS-man szykuje się do ucieczki.
O, a to w jaki sposób?
Nie wiem. Łącznik nie powiedział tego.
To znaczy, że Amerykanie postanowili go wypuścić.
Bear zerwał się z krzesła. Szybko zdusił niedopałek w popielniczce.
Nie wolno panu nigdzie wychodzić. Siedzieć i czekać na moje rozkazy.
Rzucił, wychodząc z pokoju. Po chwili Olenrode usłyszał jego kroki na schodach. Zgasił światło, podszedł do okna i uchylił firankę. Zobaczył, jak Bear wyszedł z budynku i wsiadł do samochodu, czekającego na niego tuż przy drzwiach. Nie odjeżdżał. Na co czekał? Minęło kilka minut, zanim z bramy po przeciwległej stronie ulicy wyszedł mężczyzna w płaszczu. Stanął przy oknie samochodu i pochylił się, najwidoczniej by lepiej słyszeć to, co Bear ma do przekazania. Co chwilę spoglądał do góry, na okna Olenrodego. Wreszcie samochód ruszył, a mężczyzna w płaszczu wrócił do bramy, z której wyszedł. To tam uwili sobie gniazdko, powiedział Olenrode do siebie. Bacznie przyglądał się innym bramom, ale nie dostrzegł w nich nic podejrzanego. Było już ciemno i mógł nie zauważyć obserwatora, ale pomyślał, że jeden posterunek w domu naprzeciw wystarczał. Być może drugi znajdował się wewnątrz domu, w którym mieszkał. Gotów był uznać, że NKWD-ści ulokowali się w opuszczonym mieszkaniu na parterze, blokując mu możliwość ucieczki.
Odtokar!
Krzyknął w stronę kuchni, gdzie powinien być jego adiutant. Ten po chwili stanął w drzwiach. Strzał z pistoletu z tłumikiem był tak cichy, że nikt poza salonem nie mógł go usłyszeć. Trafił dokładnie w środek czoła. Gasnące oczy Otokara jakby zatrzymały wyraz zdziwienia. Wyglądał tak, jakby chciał zapytać, dlaczego. Osunął się, znacząc krwawy ślad na framudze i upadł na plecy. Olenrode podszedł bliżej.
Tak mi przykro.
Powiedział szczerze, jakby chciał przeprosić zabitego. Potem stanął z boku, aby nie opryskała go krew i strzelił po raz drugi, celując w bok głowy. Czaszka Otokara rozpadła się, a krew zmieszana z mózgiem rozlewała się coraz szerszą plamą dookoła. Nie musiał już oddawać trzeciego strzału.
Naprawdę mi przykro, ale nie mogłem inaczej.
Powtórzył Olenrode. Odkręcił tłumik i wcisnął pistolet w dłoń zabitego. Z zadowoleniem zauważył, że wyglądało to bardzo naturalnie. Każdy, kto wejdzie do tego pokoju i zobaczy zwłoki, nie będzie miał wątpliwości, że zmarły popełnił samobójstwo. Oczywiście po pewnym czasie odkryją drugą kulę, ale on będzie już daleko. A może w zamieszaniu w ogóle nie będą się nad tym zastanawiać. Wyszedł do przedpokoju i zdjął z wieszaka kurtkę. Sprawdził, czy rękawiczki są w kieszeni. Pomyślał, że majowe noce są zimne, więc zdjął z wieszaka szalik, którym obwiązał szyję. Rozejrzał się szybko, sprawdzając, czy o czymś nie zapomniał. Wszystkie dokumenty, jakie miał w mieszkaniu, spalił w piecu, więc nie musiał sprawdzać, czy nie zostawia tajnych papierów. W kieszeni kurtki miał woreczek brylantów, drugi zaszył pod podszewką. Przygotował to wcześniej na wypadek aresztowania, aby mieć czym przekupić NKWD-zistów. Nałożył fartuch, który starannie zapiął, a na dłonie naciągnął rękawiczki z sukna. Sięgnął po laskę opartą o brzeg szafki na buty. Z drewnianą rączką w kształcie głowy psa nie stanowiła żadnej wartości. Ot wyglądała, jakby ktoś pozostawił ją w tym miejscu. Dla niego była kluczem do wolności. Dlaczego nie uciekł wcześniej? Nie chciał odpowiadać sobie na to pytanie. Po prostu żal mu było o to kara. Wiedział, że odchodząc stąd, musi go zabić, jako człowieka wiedzącego o nim zbyt wiele. Poza tym podejrzewał, że NKWD-ści pilnują go, a dopiero tego wieczoru zorientował się, gdzie jest ich posterunek obserwacyjny. Podniósł laskę i wycelował jej koniec w spojenie listew dzielących sufit na regularne kwadraty. Nacisnął mocno. Usłyszał cichy szczęk sprężyny blokującej płytę. Między jej końcem a listwą pojawiła się szpara. Wsunął tam laskę i lekko naciskając odepchnął płytę, ujawniając otwór niezbyt duży, ale mieszczący człowieka. Kiedy płyta dojechała do końca, z wnętrza wypadła drabinka sznurowa. Nasłuchiwał przez chwilę, ale nic nie zakłócało spokoju opuszczonego domu. Szybko wspiął się po sznurowych szczeblach do niewielkiego pomieszczenia obudowanego cegłami. Był we wnętrzu komina, a właściwie budowli, która do złudzenia przypominała komin. Kamuflaż posunięto tak daleko, że nad płytą zamykającą wylot doprowadzono autentyczny przewód, aby nikt, kto zajrzałby z dachu, nie zorientował się, że nie patrzy w głąb komina, lecz sekretnego tunelu. Trudno się było dziwić, skoro tajny lokal przygotowali najlepsi specjaliści ze Służby Bezpieczeństwa. Przewidzieli, że może zdarzyć się sytuacja, w której lokatorzy mieszkania przy Waldstrasse będą musieli skrycie je opuścić. Spojrzał na dół. Klapa, przez którą wyszedł, wróciła na swoje miejsce, perfekcyjnie maskując drogę ucieczki. Oczywiście po starannej rewizji NKWD-ści z pewnością odnajdą to wyjście awaryjne, ale on będzie już bardzo daleko. W ciemności wymacał uchwyt klapy zamykającej wyjście ze sztucznego komina, odchylił ją i postawił nogę na pierwszej klamrze. Było ich kilka wtopionych w cegły i pokrytych sadzami, tak że nikt badający komin od góry by ich nie zauważył. Musiał być ostrożny, gdyż ściany pokrywała gruba warstwa sadzy. Co prawda strój chronił go, ale uważał, żeby nie pobrudzić się zbyt mocno, gdyż usunięcie tłustej sadzy byłoby kłopotliwe. Gdy tylko stanął na dachu, zdjął rękawiczki i fartuch, zwinął je ciasno i umieścił we wnęce specjalnie do tego przygotowanej. Z tego miejsca widział ulicę, na której panował całkowity spokój. NKWD-ści zapewne obserwowali drzwi jego domu, nie pomyślawszy, że ptaszek wyfruwa przez dach. Pochylony przeszedł ostrożnie między kominami i zeskoczył na dach drugiego domu. Przywarł na moment do papy, nasłuchując, czy odgłos skoku nie zwrócił czyjejś uwagi. Dookoła panowała cisza, którą naruszało odległe szczekanie psów. Doszedł do końca dachu, gdzie tuż pod rynną była przymocowana składana drabinka. Rozsunął ją tak, że kończyła się metr nad ziemią ogrodu przylegającego z tej strony do budynku. Kilka minut później zniknął wśród krzaków zasłaniających dziurę w murze, którą wydostał się na ulicę równoległą do Waldstrasse. Od tego momentu zagrażało mu tylko spotkanie z przypadkowym patrolem. Szedł więc czujny, gotów na dźwięk kroków lub warkot samochodowego silnika uskoczyć w cień najbliższego domu.
Czas. Jesteśmy w odległości kilku kilometrów od Lausitzer-Neisse, ale w dzień nie przejdziemy rzeki. W pobliżu jest wyludniona wieś. Przeczekamy do nocy. Będzie dobrze.
Bez przeszkód dotarł do przewodnika, którego wcześniej powiadomił, żeby był gotowy do drogi na zachód. Rozgarnął liście, aby zatrzeć ślady obozowiska. Przerzucił plecak przez ramię i nie oglądając się na Olenrodego, ruszył szybkim krokiem.